Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich naszych radiosłuchaczy, wszystkich uczestników naszego studium biblijnego. W tym roku, jak już dobrze wiecie, zajmujemy się sakramentami, a od paru naszych wykładów próbujemy dotknąć tajemnicy sakramentu Chrztu Świętego. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz profesor Grzegorz Baran, wykładowca Starego Testamentu w Seminarium Duchownym. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże księdzu Piotrowi.
Ksiądz Grzegorz to jest mój kolega i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj rozmawiać. Księże Grzegorzu, tydzień temu ksiądz Mirosław, nasz gość, wspominał o takich dwóch typach, figurach Chrztu Świętego w Starym Testamencie. To potop oraz przejście przez Morze Czerwone, a dzisiaj mamy iść dalej. Może dla naszych radiosłuchaczy warto przypomnieć same pojęcia typu czy też prefiguracji.
Myślę, że jest to dość istotna kwestia, kiedy mówimy o zapowiedziach sakramentu Chrztu Świętego w Starym Testamencie, ponieważ cokolwiek znajdujemy w Starym Testamencie na temat Chrztu Świętego, trzeba nam określić to mianem typu czy prefiguracji, czyli zapowiedzi tego, co w pełni miało się dokonać w ramach Nowego Testamentu, a tym, który tego wszystkiego dokonał, był sam Jezus Chrystus. Chyba najbardziej zwięźle ujął tą istotę typu, czy też prefiguracji, święty Ireneusz w dziele pod tytułem Adversus Hereses, stwierdzając, że skarbem ukrytym w piśmie jest Chrystus, ponieważ wskazywało się na Niego za pomocą typów i przenośni. A zatem Chrystus i Jego dzieło, w tym ustanowiony przez Niego sakrament chrztu, są obecne w całym Starym Testamencie, a zatem również i w tekstach poza Pięcioksięgiem, który to Pięcioksiąg był poruszany w minionej audycji.
No właśnie, w takim razie, gdybyśmy przeszli do Pism i do proroków, czyli do kolejnej części Starego Testamentu, gdzie tam odnajdziemy typy, prefiguracje dotyczące sakramentu Chrztu Świętego?
Jeżeli chodzi o teksty poza Pięcioksięgiem, to najbardziej takim chyba transparentnym tekstem, który można określić zapowiedzią chrztu, jest opis przejścia przez rzekę Jordan, przejście narodu wybranego pod wodzą Jozuego. Zresztą sam katechizm Kościoła katolickiego odwołuje się do tego wydarzenia, kiedy stwierdza, że wreszcie zapowiedzią chrztu jest przejście przez Jordan. Po tym wydarzeniu lud Boży otrzymuje dar ziemi obiecanej potomstwu Abrahama, będący obrazem życia wiecznego. Obietnica tego błogosławionego dziedzictwa wypełnia się w Nowym Przymierzu. Co więcej, gdybyśmy wzięli pod uwagę opis, a potem wyjaśnienie, którego udziela sam Jozue narodowi wybranemu, należałoby połączyć przejście Izraelitów przez Morze Czerwone z tym przejściem przez Jordan. Oba te wydarzenia niejako tworzą jedność w tej zapowiedzi Chrztu Świętego.
Przejście przez Jordan i przejście przez Morze Czerwone. Jak to połączyć, jak to zrozumieć i co tak naprawdę z tego wynika dla nas, dla naszych słuchaczy, księże profesorze?
Jak wspomniałem, sam Jozue podaje narodowi wybranemu takie wytłumaczenie tych dwóch wydarzeń. Pan Bóg wasz wysuszył przed wami wody Jordanu, aż przeszliście, podobnie jak to uczynił Pan Bóg wasz, z Morzem Czerwonym, które osuszył przed waszymi oczami, aż przeszliśmy. Te dwa wydarzenia, stanowiąc zapowiedź sakramentu Chrztu Świętego, mogą symbolizować dwie kwestie. Przejście przez Morze Czerwone, czyli wyjście z niewoli egipskiej, uwolnienie Izraela przez Boga z niewoli Faraona może oznaczać uwolnienie człowieka z niewoli zła i szatana, jakie dokonuje się poprzez zanurzenie w sakramentalnych wodach Chrztu Świętego. Natomiast przejście przez wody Jordanu, które pozwoliło Izraelitom osiągnąć zapowiadaną już Abrahamowi ziemię obiecaną, może być symbolem stanu łaski, jaki ochrzczony otrzymuje jako zapowiedź życia wiecznego, będącego z kolei dziedzictwem dziedzictwem obiecanym dzieciom Bożym. Tym dzieciom, które przecież w sakramencie Chrztu Świętego, jak mówi teologia Nowego Testamentu, rodzą się z Boga i stają się dziedzicami samego Boga, czyli dziedzicami życia wiecznego. A zatem przejście przez Jordan do ziemi obiecanej może tu być zapowiedzią otrzymania tego dziedzictwa, czyli życia wiecznego.
Izrael przechodzi przez Jordan i wchodzi do ziemi obiecanej. Czy możemy, szukając typów prefiguracji, znaleźć jeszcze jakieś inne teksty albo inne wydarzenia w Starym Testamencie, które by wskazywały na wyjątkowość tej rzeki i na jej znaczenie w kontekście szukania typów sakramentu Chrztu Świętego?
Z pewnością każdy słuchacz, wsłuchując się w treść tego pytania, odruchowo swoje skojarzenia łączy z chrztem Pana Jezusa w rzece Jordan. I rzeczywiście ta rzeka Jordan w historii Izraela odgrywała znaczącą rolę. Skoro mówimy o wydarzeniach zaczerpniętych z tak zwanych pism i proroków, to należałoby tutaj przywołać to, które opisał autor drugiej Księgi Królewskiej, a mianowicie historię Naamana, poganina notabene, który pochodził z Aramu. W jego historii mamy takie szczególne wydarzenie, ponieważ w pewnym momencie swojego życia zachorował, a była to choroba trądu. W tej dramatycznej sytuacji życiowej, jakiej się znalazł, można by powiedzieć, że sam Bóg pospieszył mu z pomocą. Oczywiście w tamtejszych czasach choroba nieuleczalna, szukano rozmaitych sposobów, aby wyleczyć chorego. Wtedy to służąca żony Naamana podała mu rewelacyjne rozwiązanie. Służąca żony Naamana pochodziła z ziemi Izraela, ponieważ w czasie jednego z napadów wojsk Aramu została uprowadzona jako niewolnica. Ona to właśnie rzekła do swojej pani: o gdyby pan mój udał się do proroka, który jest w Samarii, ten by go wtedy uwolnił od trądu.
I jak wiemy z tej historii, Naaman rzeczywiście udał się do Izraela i tam otrzymał bardzo dziwne rozwiązanie, na które się oburzył. Prorok poprosił go, by się obmył w Jordanie.
Rzeczywiście Naaman skorzystał z rady, jaką udzieliła mu służąca jego żony, udał się do Izraela, ale żeby zadośćuczynić wszelkim dyplomatycznym tutaj wymogom, najpierw udał się do króla izraelskiego, który oburzył się nawet, kiedy usłyszał od Naamana, w jakim celu przybył do królestwa izraelskiego. Kiedy usłyszał o tym prorok Elizeusz, nakazał Naamanowi przybyć do siebie i właśnie wówczas Naaman otrzymał od niego sposób na rozwiązanie tej jego trudnej sytuacji życiowej. Prorok Elizeusz jako terapię zalecił mu siedmiokrotne obmycie się w rzekach Jordanu. Tutaj bardzo stanowczo wyraził to polecenie Elizeusz słowami: idź obmyj się 7 razy w Jordanie, a ciało twoje będzie takie jak poprzednio i staniesz się czysty. Tak jak ksiądz Piotr wspomniał, rzeczywiście Naaman oburzył się i to dosyć mocno, ponieważ spodziewał się, że prorok Elizeusz dokona nadzwyczajnych, oczywiście o znamionach religijnych, czynności. A tutaj uzdrowienie miało przyjść poprzez obmycie się w rzekach Jordanu. Naaman nawet zadał dosyć takie znamienne, retoryczne pytanie: czyż Abana i Parpar rzeki Damaszku nie są lepsze od wszystkich wód Izraela? Z tego pytania retorycznego wynika, że Jordan dla mieszkańców Aramu wydawał się dosyć pośrednią rzeką. A jednak okazała się ta rzeka zbawienną dla Naamana.
Bo oczywiście, gdy czytamy tę historię, to dowiemy się, że Naaman stał się zdrowy. Do tych tekstów wrócimy po przerwie muzycznej. Zapraszamy teraz na chwilę muzyki po to, by odpocząć, zebrać myśli i spróbujemy odczytać tę historię Naamana w kontekście Chrztu Świętego.
Wielki święty Boże, tyle łaski dla nas masz. Widzisz każde serce, wszystko czynić możesz, więc przemień Panie nas. Daj nam serce nowe, napój nas wodą życia, niech obmyje z oczu łzy. Ciągle nas zadziwiasz, ciągle nas zachwycasz. Dzięki Panie, dzięki Ci. Wciąż mnie zadziwiasz, Panie, miłością swoją dla mnie tak. Bliski mi, jak serca cichy rytm. Wciąż mnie zadziwiasz sobą, cieniu, spojrzeć w górę poza mrok. Chociaż noc dookoła wszystko może zmienić, jeden zadziwiony krok. Wciąż mnie zadziwiasz, Panie, miłością swoją. Serca cichy rytm. Wciąż mnie zadziwiasz sobą, codziennie i na nowo jak. Wciąż ten sam, lecz zawsze inny świt.
Jesteśmy po przerwie muzycznej. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Grzegorz Baran, profesor, wykładowca Starego Testamentu w naszym seminarium duchownym. Rozmawiamy o sakramencie Chrztu Świętego, a dokładnie o typach w pismach i u proroków, zatrzymaliśmy się przy historii Naamana i doszliśmy do takiego punktu, kiedy Naaman oburzony nie chce się obmyć w wodach Jordanu, a jednak namówiony przez swoje sługi zanurza się w tychże wodach i staje się zdrowy. I ten motyw zanurzenia się chorego niewątpliwie przywołuje no właśnie myśl o sakramencie chrztu, kiedy rzeczywiście dziecko przenoszone przez rodziców jest zanurzone w wodach albo polane wodą. Zwyczajny, prosty gest, za którym kryje się niezwykła rzeczywistość tego sakramentu. Jak to, księże Grzegorzu, można wytłumaczyć, wyjaśnić i odczytać?
Rzeczywiście już sam fakt zanurzania się Naamana przywołuje nam na myśl rzeczywistość sakramentu świętego, którego formą jest zanurzenie lub polanie dziecka czy człowieka, mówiąc ogólnie, wodą. Autor II Księgi Królewskiej tak opisał to wydarzenie. Odszedł więc Naaman i zanurzył się 7 razy w Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na powrót stało się jak ciało małego dziecka i został oczyszczony. Mimo że jest to dość krótkie zdanie, ale zawiera bardzo bogatą teologię. Każdy z członów tego zdania można rozwinąć jako osobny wątek teologiczny zapowiadający sam sakrament Chrztu Świętego, czy też wypływające z tego owoce.
To spróbujmy w takim razie pokazać te elementy, myśląc o owocach sakramentu Chrztu Świętego, czy o tym znaku tego sakramentu.
Pierwszy taki element to sam fakt choroby Naamana. Już w Piśmie Świętym, w nauczaniu samego Chrystusa, a także później u ojców Kościoła, mamy symboliczne ujęcie choroby. Choroba zarówno w nauczaniu Chrystusa, jak i ojców Kościoła jest metaforą grzechu. Tutaj święty Augustyn pięknie to wyjaśnia, stwierdzając: przyczyną wszystkich grzechów jest pycha, a pycha jest głową wszystkich grzechów. Zauważamy w tym krótkim stwierdzeniu pewną grę słów, która uwypukla nam to powiązanie choroby z grzechem. A zatem choroba, inaczej mówiąc metaforycznie, to grzech. Drugi taki element, na który należałoby zwrócić uwagę, to fakt, że Naaman na polecenie męża Bożego Elizeusza miał się zanurzyć nie w jakiejkolwiek wodzie, ale właśnie w wodach Jordanu. Mówiliśmy o tym oburzeniu Naamana, że przecież wody Abany czy Parparu są lepsze niż wody Jordanu. To z kolei może rodzić taki wniosek, że aby stać się chrześcijaninem, nie wystarczy jakiekolwiek obmycie. Żeby stać się chrześcijaninem, trzeba obmyć się w wodach Chrztu Świętego. Musi być to sakramentalne obmycie ustanowione przez samego Chrystusa.
To podobnie jak rozważania w Nowym Testamencie, chrzest Janowy i chrzest Chrystusowy, prawda?
No właśnie, mamy w Dziejach Apostolskich opisaną tą historię, kiedy Paweł spotyka się z jakimiś uczniami, zadaje im pytanie, czy otrzymali Ducha Świętego, czy przyjęli wiarę. Oni wtedy wyznają, że nic nie słyszeli o Duchu Świętym. I kiedy Paweł ich pyta, jaki przyjęli chrzest, odpowiadają: chrzest Jana. Jednakże, aby stać się chrześcijaninem, święty Paweł wyjaśnia, że trzeba przyjąć chrzest w imię Pana Jezusa Chrystusa. I autor Dziejów Apostolskich konkluduje tą historię właśnie, odnotowując, że uczniowie ci przyjęli właśnie chrzest w imię Pana Jezusa.
Ksiądz profesor wspomniał, że Naaman był poganinem. To chyba też taki szczególny rys tej historii.
No właśnie, ciekawa rzecz, że akurat autor II Księgi Królewskiej jako bohatera swojej historii wybrał poganina, człowieka, który pochodzi z Aramu. Co więcej, w swoim nauczaniu sam Chrystus, odwołując się do tej historii, podkreślił, że Naaman był Syryjczykiem. To bardzo istotny element przesłania tej zapowiedzi Chrztu Świętego. Poganin, który poddaje się poleceniu męża Bożego Elizeusza, doznaje oczyszczenia i po oczyszczeniu, można by powiedzieć, wyznaje wiarę słowami. Autor drugiej Księgi Królewskiej odnotował bowiem następujące jego słowa. Oto przekonałem się, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem. Możemy tutaj powiedzieć, że jest to zapowiedź Chrztu Świętego, sakramentu, poprzez który człowiek przechodzi z ciemności grzechu, jest oczyszczony z grzechu i przechodzi do światła wiary, aby jako już dziecko Boże żyć tylko dla prawdziwego Boga, tak jak to wyznał Naaman.
I jeszcze jeden ciekawy element. Naaman ma się obmyć w Jordanie 7 razy. Dlaczego 7?
No ktoś by pomyślał, że jakiś magiczny obrzęd 7 razy. Należy zaznaczyć przede wszystkim, że liczba 7 w tradycji Starego Testamentu jest taką symboliczną liczbą. Zresztą nie tylko w Starym Testamencie, ale w tradycji całego starożytnego Bliskiego Wschodu. 7 była symbolem pełni i doskonałości, a zatem 7-krotne zanurzenie Naamana w wodach Jordanu oznaczało doskonałość tego obrzędu. A to z kolei w odniesieniu do sakramentu chrztu stanowi zapowiedź doskonałości tegoż sakramentu jako dzieła zbawczego samego Chrystusa.
Księży profesorze, czas nas trochę goni, ale chciałbym, byśmy jeszcze może odnieśli się do innych tekstów Starego Testamentu, w których owo obmycie w wodzie jest też zapowiedzią sakramentu Chrztu Świętego. Czy możemy wskazać na inne teksty Starego Testamentu?
Gdybyśmy się chcieli ściśle posługiwać tą metodą egzegezy typologicznej, to w każdym fragmencie Starego Testamentu, gdzie jest mowa o wodzie, czy też obmyciu w wodzie, moglibyśmy się doszukiwać zapowiedzi, mówiąc językiem technicznym, typologii, prefiguracji sakramentu Chrztu Świętego. Skoro nas czas goni, przywołam tylko może jeszcze 2 teksty, czyli psalm 51, znany nam psalm
pokutny.
Psalm pokutny, w którym również jest motyw obmycia, oczyszczenia z grzechów. Przywołam może tylko 2 fragmenty tego psalmu, psalmu modlitwy skierowanego do Boga. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. I jeszcze 1 fragment. Pokrop mnie chyzopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Możemy zauważyć pewną różnicę w stosunku do historii Naamana. Obmycie Naamana przyniosło uzdrowienie z fizycznej choroby. W modlitwie psalmisty pańskiego mamy prośbę o oczyszczenie, obmycie z grzechu, który w przypadku Naamana symbolizowała jego choroba.
Oczywiście więcej na ten temat możemy przeczytać, gdy będziemy śledzić wykład księdza Grzegorza na stronach internetowych. Jeszcze chciałbym, by ksiądz Grzegorz nam powiedział coś o proroku Ezechielu, bo to też taka ciekawa historia, o której wspomina w swoim wykładzie.
Również u proroka Ezechiela możemy dostrzec zapowiedź sakramentu chrztu. Ten tekst ma pewne paralele z tekstem cytowanego psalmisty pańskiego, psalmu 51. Niemniej jednak chciałbym tutaj poruszyć pewną kwestię, która nieco odróżnia tą zapowiedź pochodzącą od proroka Ezechiela od tekstu psalmu 51. W psalmie 51 to sam autor, psalmista, prosi Boga o oczyszczenie. W księdze Ezechiela mamy zapowiedź Bożą, Bożą obietnicę, której sam Bóg jest swego rodzaju inicjatorem obiecującym oczyszczenie od wszelkiej zmazy, od wszelkiego grzechu swój naród wybrany. Co więcej, Bóg obiecuje udzielić nowego serca i nowego ducha swojemu narodowi, aby wyposażony w te dary mógł być już narodem wiernym, który wiernie będzie kroczył po ścieżkach przykazań Bożych. I odwołując się do sakramentu Chrztu Świętego, możemy powiedzieć, że wszystkie te elementy, które pojawiają się w Ezechielowej zapowiedzi chrztu, trafnie wskazują na poszczególne skutki tegoż sakramentu. Oczyszczenie z grzechów, nowe stworzenie, czy też duchowe odrodzenie do nowego życia w łasce, udzielenie do wierności i miłowania Boga pomocy Bożej, przez co człowiek odrodzony, oczyszczony będzie wiernie kroczył drogą Bożych przykazań. Ten ostatni skutek w przypadku sakramentu chrztu realizuje się poprzez zaszczepienie, jak uczy katechizm Kościoła katolickiego, w człowieku ochrzczonym tak zwanych cnót teologalnych, czyli wiary, nadziei i miłości.
Bardzo dziękuję księdzu Grzegorzowi. Kończąc naszą audycję, musimy jeszcze postawić pytanie konkursowe. Więc jak brzmi pytanie dzisiejszego spotkania biblijnego?
Zanim postawię to pytanie, chciałbym tylko powiedzieć tak krótko, żeby dokładnie prześledzić tekst przygotowany do dzisiejszej audycji. A pytanie brzmi: która z wymienionych wyżej zapowiedzi chrztu zawiera odniesienie do odradzającego wymiaru tegoż sakramentu?
Bardzo dziękuję księdzu Grzegorzowi. Oczywiście tekst wykładu dostępny jest na stronach Gościa Niedzielnego oraz Radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, a moim i Państwa gościem był ksiądz Grzegorz Baran, wykładowca Starego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję za uwagę wszystkim słuchaczom Radia RDN.
Radiowo-internetowe studium biblijne.